Cześć i czołem, drodzy widzowie. Rok temu, przy okazji nagrywania filmu o żydowskiej policji porządkowej w gettach, miałem w ręku pożyczony przez antykwariat Sarmatia Antiques jeszcze jeden przedmiot związany z Holokaustem, którego wtedy celowo w filmie nie użyłem. Przedmiot ten jest niemym świadkiem zagłady Żydów i niestety dowodem na to, że byli w Polsce wtedy ludzie, którzy na tej tragedii się upaśli. Dlatego dziś opowiem wam o szmalcownikach i innych potworach z tamtych mrocznych czasów. Zapraszam. W każdym filmie dotykającym tematu zagłady Żydów powtarzam te same kluczowe informacje. Naziści stworzyli system, który dzięki zmianom prawnym, piętnowaniu Żydów i oddzielaniu ich od reszty społeczeństwa odczłowieczył ich w oczach współobywateli, przygotowując grunt pod ludobójstwo. Bo gdy osiedlano ich w gettach, kazano nosić opaski z gwiazdą Dawida i karano śmiercią za byle jakie przewinienie, skutecznie, krok po kroku odsuwano ich od reszty społeczeństwa i wyjmowano spod prawa, które dotyczyło tego społeczeństwa. Niemcy chcieli zamknąć wszystkich w getcie, wykorzystać, póki nie skończą im się siły do pracy oraz zasoby finansowe, a potem, jako bezużytecznych, wywieźć gdzieś daleko, z dala od oczu gapiów i tam wymordować. Getto, już jako etap planu zagłady, było nieludzkim miejscem. Panoszyły się tam choroby i głód oraz było wiele innych okazji, by przedwcześnie umrzeć. Tworzono żydowską policję porządkową i judenraty, które pod pozorem pilnowania porządku i administrowania stały się mechanizmem kontroli wewnątrz getta. Ale było potrzeba jeszcze mechanizmu zewnętrznego. Gdy zaczęły się akcje likwidacyjne, jasnym było, że nikt w getcie nie przeżyje i nie można było liczyć na to, że wszyscy potulnie będą siedzieć i czekać na koniec. Kto miał pieniądze, determinację i kontakty, próbował wyrywać się przez nieszczelny system murów, bram, piwnic, a nawet dachów na tak zwaną aryjską stronę, by tam albo ukryć się w kryjówce, albo, jeśli miał odpowiedni wygląd, wyrobić lewe papiery i udawać Polaka. Wymagało to współpracy z Polakami poza murem. Czasem byli to przyjaciele, gotowi na zaplanowaną akcję, a czasem zupełnie obcy ludzie, przypadkowo poproszeni o pomoc. Karą za ukrywanie Żyda i pomaganie mu była śmierć sprawcy i jego rodziny. Niemcy jednak, wbrew temu co głosili, wcale nie byli takimi orłami z swoich własnych rasistowskich teorii i nie potrafili na oko odróżnić Polaka od Żyda. By takowego wytropić, potrzebowali pomocników. Podstawowym i najpopularniejszym typem gnidy, o których dziś wam opowiem, był szmalcownik. Nazywany tak od więziennej gwary, w której szmalec mówi się na zrobione na lewo pieniądze. Występowali najczęściej w dużych miastach, takich jak Łódź czy Warszawa, gdzie były wielkie getta i ludzie z wielkimi pieniędzmi, których można było szantażować, ale byli też tacy, którzy polowali na wsiach. Szmalcownik czasem już w momencie przekroczenia muru getta, a czasem dopiero wiele miesięcy później, obserwował swe ofiary i starał dopaść się je w ustronnym miejscu, jak na przykład brama kamienicy czy ciemny zaułek, by złożyć im propozycję nie do odrzucenia. Oddawaj wszystko, co masz przy sobie, albo wołam żandarma. Wystarczy, że krzyknę, że jesteś Żydem i nielegalnie łazisz poza gettem. Jesteś trup. W początkach okupacji za opuszczenie getta można było dostać baty, ale szybko zastąpiono to karą śmierci, więc ten jeden krzyk mógł być jak wyrok. Takiego wolnego łowcę spotkał w styczniu 1943 roku Stanisław Aronson, pseudonim Rysiek. Uciekł z transportu do Treblinki, w którym zginęła jego rodzina. Między jednym a drugim konspiracyjnym lokalem raz, z przypadku, spał w noclegowni dla mężczyzn. Gdy obudził się, stał nad nim mężczyzna, który wytrzeszczał gały i wycedził przez zęby: jesteś Żydem! Musiał oddać mu zegarek i skórzaną kurtkę. Złodziej zabrał swą zdobycz i zniknął, ale inni, widząc co się stało, domyślali się, że Rysiek jest Żydem. Gdyby stamtąd szybko nie zwiał, zaraz znalazłoby się pewno jeszcze kilku chętnych, by pogrzebać mu w spodniach i sprawdzić, czy jeszcze co cennego nie ma do oddania, albo tak po prostu wydaliby go granatowemu policjantowi. Zresztą, jak opowiadał Józef Przedpełski, nie trzeba było być Żydem, by paść ofiarą szantażu. Jego też na ulicy zaczepił szmalcownik i ni to pytając, ni to obwieszczając powiedział, że pan to mi wyglądasz na Żyda. Józefowi udało się zdecydowaną postawą uratować z tej sytuacji, ale samo nazwanie Żydem na ulicy było stygmatyzujące i mogło skończyć się śmiercią, bo o to właśnie Niemcom chodziło. Więc gdy zabrakło prawdziwych Żydów, każdy o smukłej twarzy mógł być ofiarą. Inny typ szmalcownika był bardziej zaawansowany. Polował na Polaków, którzy kupują podejrzanie dużo chleba i ziemniaków. Dziwnie chodzą, oglądają się za siebie, coś ukrywają. Szmalcownik musiał pobawić się w detektywa, by wyłapać Polaka, który ukrywa Żydów. Potem szantażował go i żądał stałych opłat za milczenie, a w razie próby ucieczki lub innych kontrakcji groził nasłaniem żandarmów. W większości wypadków, gdy ani ukrywający się Żyd, ani ukrywający go Polak nie mogli już bandycie płacić, ten wydawał ich na śmierć. Dla przykładu, by następne ofiary bały się i płaciły. Ponadto musiał tak robić, by wykazać się przed Niemcami i mieć wolną rękę w kontynuowaniu zbrodniczego procederu. Efektem ubocznym ich pracy był strach przed pomaganiem Żydom. I tutaj wyjdę poza temat samych szmalcowników, by pokazać wam także inne rodzaje potworów, które wtedy żyły. Byli tacy, którzy zgadzali się pomóc Żydom. Oferowali im lewe papiery, kryjówkę i pomoc. Potem albo pod przykrywką kosztów utrzymania, albo otwarcie szantażem wydobywali z nich pieniądze i inne kosztowności. A gdy ci już nie mieli czym płacić, wydawali ich Niemcom albo sami mordowali. W Piotrkowie znana była historia rodziny młynarza, który pierw ukrywał żydowską rodzinę z dziećmi, a gdy ci nie mieli już czym płacić, zabił ich wszystkich. Za oddane Niemcom zwłoki został nagrodzony 2 kilogramami cukru i butelką wódki. Żydzi byli idealnymi ofiarami oszustw. Sami musieli oddać za bezcen majątek, aby zdobyć choć trochę chleba, kartofli czy cebuli. Najczęściej więc oszukiwano ich, biorąc kasę za obietnicę załatwienia czegoś, czego nigdy nie załatwiano, albo sprzedając podrabianą żywność. Mój świętej pamięci dziadek opowiadał mi o Żydówce, która zbiegła z getta i szukała na wsi jedzenia. Próbowała nakarmić swe małe dziecko mlekiem, które kupiła na wsi. Dziecko płakało i nie chciało pić, a potem umarło. Okazało się, że chłopi sprzedali jej rozrobione wapno. Nie jacyś anonimowi obcy ludzie, tylko tacy, których mój dziadek znał. Znał ich imiona i nazwiska. Tacy jak oni czuli się bezkarni, bo nie tylko Żyd nie poszedł się poskarżyć na policję, ale jeszcze granatowi policjanci często współpracowali z takimi oszustami i złodziejami, biorąc od nich dolę za protekcję przed Niemcami. Sami Niemcy zaś też byli skłonni do korupcji i czerpali zysk z takich procederów. Często nie trzeba było aż tyle się napracować, by skorzystać na żydowskim majątku. Wystarczyło poczekać, aż Niemcy wywiozą Żyda do getta albo zabiją, no i potem już tylko trzeba było iść splądrować jego dom. Stąd pochodzi prawie całość pamiątek związanych z ich obecnością, tak zwanych judaików, jakie udało mi się zdobyć. Gdy likwidowano getto, Niemcy to, co miało dla nich wartość, wywozili do Rzeszy, ale zostawało mnóstwo rzeczy, które dla nich były śmieciami albo takich, których nie da się wywieźć, jak budynki. Wiedzieli też, że Polacy, którzy handlują na czarnym rynku, mają dolary, złoto i inne kosztowności. Że mają je ci, którzy handlowali z Żydami lub ich okradali. Mieli więc coś, co Niemcy chcieli, ale nie mieli jak od nich wydobyć. Metodą na to, by wyciągnąć z Polaków kasę, była możliwość legalnego plądrowania żydowskich domów. Na bramie getta warszawskiego Wachman miał taki oto bloczek, w który wpisywał, kto wszedł i kiedy do getta, co z niego wyniósł, ustalał cenę za te towary i po opłaceniu pozwalał je złodziejowi zabrać ze sobą. Ten bloczek zachował się do czasów dzisiejszych, a jego brakujące strony są dowodem na to, że chętnych na pożydowskie mienie nie brakowało. Niemcy w ten sposób sprzedawali nie tylko wszystko z getta, ale w mniejszych miasteczkach sprzedawali też samo getto. Na przykład w Przedbożu zorganizowali licytację domów i działek po Żydach, by odessać z rynku i kieszeni Polaków te zasoby, które wcześniej wyciekły im z getta. Tych starych gałganów i lichych domków po sztetlach przecież do Rzeszy by nie zabrali, bo i po co? A tak ściągnęli z rynku twardą walutę i inne precjoza. Chłopi także mieli szansę zarobić na Żydach, na różne sposoby. Żydzi, jak już wspomniałem o tej Żydówce, uciekali z getta na wieś i szukali jedzenia. Ukrywali się po polach i lasach. Chowali się w domach sąsiadów. Chłop mógł więc zarobić, sprzedając żywność. Dobrą albo złą, po dobrej albo paskarskiej cenie. Mógł wziąć kasę i obiecać, że przyniesie żywność i więcej nie wrócić. Przecież Żyd nie wyjdzie z lasu do wsi i nie pójdzie pukać do drzwi jego domu. Mógł też za trochę cukru, wódki i pieniędzy wydać Żyda najbliższemu posterunkowi policji. Mógł także zamordować Żydów i okraść z butów, ubrań i innych rzeczy. Pamiętajcie, lata 30. i 40. na polskiej wsi to czas wielkiej nędzy, a Żyd uciekający z miasta mógł mieć rzeczy, o których chłop w tamtym czasie mógł tylko pomarzyć, jak skórzane buty czy palto. Tak, proszę Państwa, palto, wiodełkę wystarczyłoby zabić człowieka. Największe żniwa mieli ci, którzy mieszkali blisko wielkich miast oraz linii kolejowych, którymi jeździły pociągi do obozów zagłady. Niemcy szybko się połapali, że opłaca się dawać nagrodę z dopiskiem żywy lub martwy, co zachęciło biedotę do łapania i zabijania Żydów, bo nagroda była podwójna. To, co zabrałeś Żydowi i to, co dostałeś od Niemców. Kobiety, niezależnie od tego, czy miały za co się wykupić, czy nie, czy miały być puszczone wolno, wydane Niemcom, czy zamordowane na miejscu, często były gwałcone, bo przecież nikomu za to kara nie groziła. Niemcy też wcale nie pogardzali gwałtem, choć w myśl ich własnej ideologii i prawa była to zbrodnia Rassenschade. Za to lali i zabijali tych, którzy przed doprowadzeniem oddawali im już świeżo zgwałcone Żydówki, bo brzydzili się poprawiać po podludziach. Niedaleko miejsca, w którym mieszkam, stał drewniany dom. Rozebrano go dopiero kilka lat temu i cała wieś słyszała w 1942 roku, jak w tym domku ich sąsiad kolaborant bił i gwałcił swe ofiary. Grób dwóch z nich udało mi się nawet odnaleźć. Jak to opisał Aronson, poza tymi, którzy gnębili Żydów dla pieniędzy, byli jeszcze ideowi gnębiciele, którzy swym krzykiem, donosami i wścibskością zabijali. W tej grupie prym wiodły stare baby, mające za dużo czasu i obserwujące wszystko, co się dzieje na dzielnicy, w miasteczku czy na wiosce. Ich wścibskie oczy były równie wielkim zagrożeniem jak szantażyści i granatowi policjanci, bo system potrzebuje do działania dużo więcej donosicieli niż funkcjonariuszy. Szantażyści, gwałciciele i mordercy byli Niemcom niezbędni do uszczelnienia systemu. Nie da się zrobić muru, którego zdesperowany człowiek nie przeskoczy. Ale można stworzyć tak nieludzkie warunki wokół tego muru, że wielu Żydów, gdy straciło już majątek i nadzieję na przeczekanie wojny po aryjskiej stronie, z własnej woli wracało do getta. Osaczeni i załamani byli łatwiejsi do kontrolowania. Znów cytując Aronsona na temat szmalcowników i im podobnych. To nie był naród, choć z tego narodu się wywodzili. Jaki więc był stosunek do tych bandytów? Oficjalnie polskie państwo podziemne, jego zbrojne ramię, Armia Krajowa, dopiero mniej więcej od połowy 1943 roku przeszło od grożenia szmalcownikom palcem do wydawania wyroków sądowych i egzekucji. Z przeczytanych wspomnień, opracowań, rozmów ze świadkami i obserwacji własnych uważam, że było to nie tylko działanie bardzo spóźnione i na ograniczoną skalę, ale też wymuszone dbaniem o własne bezpieczeństwo. Otóż szmalcownicy i reszta rozbestwieni bezkarnością wobec Żydów, szczególnie w 1942 roku, coraz częściej współpracowali z gestapo, działali przeciw państwu podziemnemu i uprawiali pospolitą bandyterkę także wobec Polaków, nie mających nic wspólnego z ukrywaniem Żydów. Gdyby sądy specjalne zaczęły wydawać wyroki śmierci na żydożerców już w 1942 roku podczas wielkich akcji likwidacyjnych gett, to w kolejnych latach gestapo nie miałoby wielu sprawdzonych współpracowników. I poza Żydami ocalałoby także wielu Polaków, zarówno tych, którzy im pomagali, jak i w ogóle niezwiązanych z tematem. Ten sam człowiek, o którego drewnianym domku i gwałtach na Żydówkach już wspomniałem, został zlikwidowany wraz z żoną i współbiesiadnikami przez oddział AK późną wiosną 1943 roku, gdy poza gnębieniem Żydów i ukrywających ich Polaków zaczął szantażować i wydawać gestapo ludzi współpracujących z partyzantką. Jaki zaś był stosunek zwykłych ludzi do tych bestii, takich w ogóle nie zaangażowanych w nic, chcących tylko przeżyć? Najczęściej strach wymieszany z obojętnością. Ci, którzy mogli pomóc, dawali jedzenie, wskazywali drogę, ale szybko przeganiali Żydów w obawie przed sąsiadami, którzy jakby to zobaczyli, to załatwiliby im całą rodzinę. A wielu złośliwie donosiło na ludzi, którzy wcale żadnej pomocy Żydom nie udzielali, w nadziei na jakąś zemstę czy szansę na splądrowanie opuszczonego mieszkania czy też domu. Pomaganie Żydom to był sport ekstremalny. Nawet partyzantom było trochę łatwiej pomagać. Bo jak sąsiad cię wydał gestapo, że chowasz na przykład rannego partyzanta, to chociaż było wiadomo, że prędzej czy później przyjdą chłopcy z lasu i cię pomszczą, rozwalą gnoja, żeby trochę kolaborantów przyhamować. W wypadku zbrodni na Żydach zabrakło tego strachu przed karą. Obojętność nie oznacza jednak, że ludzie nie czuli i nie pamiętali. Nie znałbym tych wszystkich historii, gdyby nie nienawiść do bandytów, która żyła jeszcze wiele lat po wojnie. Ci bracia, co sprzedali Żydówce wapno zamiast mleka, też długo nie pożyli, bo jeden chodził na bandytkę i został zastrzelony, a drugiego ktoś pobił młotkiem tak, że został kaleką. Oborę zaś koło wspomnianej drewnianej chatki jeszcze w latach 90. ktoś zawzięcie mazał białą farbą w swastyki i szubienice. Wieś i miasteczka tych ludzi nienawidziła, bo się ich bała. Ludzie rozumieli, że to są potwory, które dziś mordują Żydów. O, może nas to nie obchodzi, ale wiecie, jak skończą się Żydzi, to wespół zespół z Niemcami wezmą się za nich, bo przecież życie bandyty jest takie łatwe. Były też oczywiście osoby, które nienawidziły Żydów już przed wojną i którym takie odrzydzanie się podobało, ale ich poparcie nie przekładało się na to, że sami byli bezpieczni przed niemieckimi zbrodniami. Prawie wszyscy świadkowie historii, jakich wysłuchałem osobiście, czy których relacje czytałem, byli zasadniczo na zagładę obojętni, bardziej martwiąc się własnym przeżyciem. Może to tylko lokalna specyfika, ale nad Pilicą często spotkałem się z mówieniem na ludzi, którzy właśnie z gnębienia Żydów żyli, mędy, wszy żerujące na ludzkim ciele. O jakiej skali zjawiska mówimy? Ile osób splamiło honor Polski wyręczaniem się hitlerowskiemu okupantowi? Jan Grabowski w pracy Polacy nic się nie stało, polemiki z zagładą w tle podaje, że z gett zwiało około ćwierć miliona Żydów. Końca wojny doczekało maksymalnie 50 tysięcy, ale raczej mniej. Oznaczałoby to, że w czasie wojny oraz po jej zakończeniu przez działalność bandytów życie straciło około 200 tysięcy osób. Nie da się jednak tej liczby bardziej doszacować, bo to była cicha zagłada. Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny ludobójstwa oraz fakt, że jeden człowiek mógł przyłożyć rękę do śmierci jednego Żyda, a inny sześcioosobowej rodziny, a przy tym jeszcze byli specjaliści od Judenjagd, czyli łowcy Żydów, to bandziorów musiało być minimum kilkadziesiąt tysięcy albo i więcej. Do tego wielokrotnie więcej ludzi, którzy nic z tego nie mieli, ale swoim zachowaniem, swoim krzykiem, wścibskością i tak dalej, pomagali w zbrodni. Damian Wieczorek z kanału Soldaten des Hires opracował akta sprawy z okolic Bełchatowa. Matka z synem zamordowała żydowską rodzinę, którą wcześniej ukrywała. Ale wpadli i stanęli przed niemieckim sądem, bo obszar ten był wtedy w czasie wojny włączony do Rzeszy. Zostali skazani za to na śmierć, ale nie z powodu mordowania Żydów, tylko faktu ich ukrywania oraz naruszenia monopolu na przemoc państwa, bo przecież tylko władza może mordować. Damian opracował to z iście prokuratorskim zacięciem, by nikt nie zarzucił mu kłamstwa lub niedomówienia. A przecież mamy mnóstwo świadectw. Wspomniany Aronson, Perechodnik, Kanin. Jest tego naprawdę mnóstwo. Morze świadectw lokalnych, mówionych, zarchiwizowanych, a także wiedza ludowa. Zerknijcie w opis i podpięty komentarz. Tam zostawię Wam link do materiału Damiana, który pokazuje anatomię takiej typowej zbrodni. Niestety nielicznych bandytów spotkała sprawiedliwość. Część uciekła z Niemcami w styczniu 1945 roku. Inni od razu poszli na współpracę z UB i dalej szkodzili, bo byli nietykalni. Dlatego mimo wprowadzenia przez Polskę Ludową kary śmierci za wydawanie i mordowanie Żydów oraz do 15 lat więzienia za okradanie, stosunkowo niewielu ludzi osądzono. Ponadto nawet wtedy, po zakończeniu wojny, tych nielicznych Żydów, którzy przeżyli oraz świadków gotowych zeznawać przeciw bandytom, mordowano. W czasie wojny najczęściej wydawano i zabijano po to, by okraść. A robiono to, bo było można. Nie było ryzyka kary. Po wojnie zaś ci, którzy przejęli po Żydach domy, mieszkania, sklepy i ruchomości, zabijali ocalałych oraz świadków, by uniknąć kary. No i zwrotu tego, co zdobyli. Z tego samego powodu zamieniali współpracę z gestapo na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa, by ich nowi protektorzy nie pozwolili ich skrzywdzić. Ci zaś, którzy o tym wiedzieli oraz ci, którzy ratowali Żydów jeszcze wiele dekad po wojnie, woleli siedzieć cicho, by nie narazić się mordercom. Wszak nie było szans na sprawiedliwość, a mordercy żyli tuż obok nich. Dlatego mamy w Yad Vashem, nie jak się lubimy chełpić, aż 7 tysięcy drzewek. Nie, proszę Państwa, my mamy tylko 7 tysięcy drzewek. Miałem zaszczyt poznać ludzi, którzy w ostatnich latach swojego długiego życia dzielili się ze mną intymnymi historiami, swoimi i rodziców, którzy ratowali innych, ale bali się o tym głośno mówić. Panowała zmowa milczenia wymuszona przez zbrodniarzy i cicho akceptowana przez państwo i naród. Z czego to wynikało? Czy nasi przodkowie mieli w sobie aż tak zwierzęcy antysemityzm? Uważam, że nie. Ten antysemityzm oczywiście był ważnym czynnikiem, idealną złotą wymówką, bo odpowiednio podlewany przez hitlerowców rósł jak na drożdżach, a system okupacyjny wręcz premiował takie zachowania. Antysemityzm jednak w przytłaczającej większości morderstw był tylko słabą, żenującą wymówką. Nie chodziło o przekonania, wiarę czy politykę, żadne odrzydzanie, tylko o pieniądze. Ludzie, którzy tropili, szantażowali, denuncjowali, okradali, gwałcili, mordowali Żydów, nie robili tego z przymusu, ani żeby przetrwać. Robili to dla zysku. Jedni byli dobrze wykształceni i robili to, bo był to łatwy, bezpieczny zarobek. Inni byli skrajnie biedni i robili to, bo była to rzadka okazja do wzbogacenia się. Ja wiem, że my lubimy bardzo o sobie myśleć, że jesteśmy narodem bez skazy. Ale nie ma takich narodów na świecie. Bliżej prawdy jest niemieckie powiedzenie Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Najpierw jedzenie, potem moralność. Temat wywołuje dużo politycznych emocji. W Polsce i w Izraelu prawica na wzajemnym obrzucaniu się gównem i wytykaniu kto kogo bardziej skrzywdził zbudowała cały mikrokosmos rządzący się swoimi prawami. Oni mówią szmalcownicy, my mówimy policja żydowska w getcie, o której zresztą też zrobiłem odcinek, więc nie wypominajcie mi w komentarzach, że a, bo oni też. To jest żenujące, filmy też o tym robiłem. I to jak w jakichś szachach 4D ma powodować, że jedna zbrodnia umniejsza albo znosi drugą. Nie chcę się do tego odnosić, bo wiecie, to jest taka walka o to, kto ma rację. A kto ma rację, to jest zabawa dla idiotów. Mnie interesują rzeczy, które prowadzą do bezpieczeństwa i dobrobytu. Więc co w tej sytuacji trzeba zrobić, a nie co by było gdyby? Ofiary nie żyją od dawna. Sprawcy też zdążyli umrzeć. Nie da się większości tych spraw opisać tak, jak zrobił to Damian. Nie da się nawet znaleźć wszystkich grobów, ani ustalić nazwisk ofiar i sprawców. Historycy w archiwach wiele jeszcze znajdą, ale wszystkiego nie da się odtworzyć. Jesteśmy o jeden cały PRL za późno. Nie ma też zadośćuczynienia, które by to naprawiło. Nie ma też komu zadośćuczynić, bo wszyscy dawno nie żyją. Tak naprawdę zostaje nam tylko pamiętać. Posprzątać, zbadać, oznaczyć i opisać te nędzne resztki, które zostały ku przestrodze. By nie zapomnieć, że między owcami czają się wilki w owczej skórze. To jest morał. Nie zamiatajmy go pod dywan. W czasie wojny było w Polsce mnóstwo śmieci, którzy mordowali Żydów i wysługiwali się Niemcom. Polowali na Żyda, bo było im wolno. Polska im na to nie pozwoliła, tylko Trzecia Rzesza. Niszcząc Żyda, często niszczyli razem z nim Polaka, który pomagał. Nie można było na to pozwolić. Skoro zabili Żyda, mogli zabić każdego. Co za różnica. Ważne, by ściągnąć z trupa palto, wiodełkę i kupić butelkę wódki, a głupią wymówkę wymyśli się później. Co więc trzeba było zrobić? Jak postępować, jeśli kiedykolwiek piekło do nas wróci? I tu po raz ostatni przywołam Aronsona. Trzeba było do nich strzelać. Pokazać, że nie ma na to pozwolenia. Że jeśli polujesz na ludzi, chłopaki z Kedywu zapolują na ciebie. Bo zdrajca to zdrajca. Nieważne, kogo morduje. Wtedy może ten bloczek z kwitkami z warszawskiego getta, który pożyczył mi antykwariat Sarmatia Antiques, dotrwałby do naszych czasów dużo grubszy, bez brakujących kartek. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia. Czołem.